Ja mam w ogóle taką teorię, że komicy to są lamusy, którzy przez rok pracują na to, żeby być zabawnym przez godzinę. Trochę mi się zmieniały priorytety, nie? Bardzo długo chciałem sukces, sukces, sukces. Teraz mam sukces i chcę spać. Jeżeli znajdowano przy nich polskie pieniądze na dowód tego, że byli w Polsce, kazano im na przykład zjeść te pieniądze albo bito tych ludzi. I wiesz, i ja to wiem, bo ja tam mieszkam, mam znajomych, którzy tam są. Natomiast reszta kraju nie ma o tym pojęcia.
Poszedłbyś do wojska? Jakby, czy byś uciekał z kraju?
Ciekawe pytanie. No, nie będę tutaj oszukiwał. Teraz, jak jestem ojcem, to nie będę się bawił w takie rzeczy. Będę robił patriotyczne stand-upy za granicą. Jak Mickiewicz. Dokładnie tak.
To zaczynamy dobry przelot. Mieszko Minkiewicz, witamy cię serdecznie.
Dzięki za zaproszenie, bardzo mi miło.
Jak się czujesz?
No właśnie, czuję się grubo, tak jak już mówiłem. Pozycja siedząca nie jest wyjściową dla mnie.
Na poza anteniu, tak. Mieszko zaznaczył, że wolałby podcasty na stojąco.
Tak.
Aha.
Albo na biegająco. Były takie pomysły, żeby chodzić na jakiś spacer. Kurczę, kiedyś dostałem propozycję na też rowerowy podcast, ale to nie wypaliło niestety.
Nie, dlaczego?
No bo nie wiem, nikt nie chce chyba płacić za to. Poza tym, jak jeździsz rowerem, no to tak, to byłby super podcast. Przez 1,5 godziny tylko...
No. I co? Co mówisz? Jakie pytanie? To fakt. Ale to ty jesteś takim wariatem w sumie trochę, żebyś wziął w tym udział,
Ja
nie?
bardzo lubię w ogóle, mało ludzi to o mnie wie, ale no ja jakby zwiększam się objętościowo z każdym rokiem, ale to też ma wpływ. Myślę, że to jest powiązane z byciem tatą. Jakby nie mam tyle czasu dla siebie. Na przykład nie lubię siłowni, nie chcę chodzić na siłownię, ale swego czasu bardzo dużo jeździłem właśnie rowerem. Jeszcze przed urodzeniem dziecka też właśnie, znaczy to mówię, jakbym sam urodził. No, już niedługo może. Przed urodzeniem dziecka przez moją żonę, już wiedziałem, że to jest ostatnia prosta, że ona była w ciąży, to zrobiliśmy coś takiego jak wielka trasa rowerowa Mieszka i pojechałem z Białegostoku rowerem nad morze. Miałem jeszcze występy po drodze, 11 występów. No i wielkim sukcesem tej trasy było to, że codziennie udało się też browara przed snem wychylić, więc ostatecznie schudłem 2 kilo. Ale bardzo fajne, bardzo
to jako
fajna trasa.
izotonik traktowałeś, rozumiem.
Tak. No jednak jak są występy wieczorami i jeszcze tam masa komików w trasie, Filip Puzyr, który był moim wsparciem technicznym, no nie dało się. No i jeszcze lato w Mazury, no nie.
Oglądacie Dobry Przelot. Jeśli wam się spodoba, śmiało subskrybujcie, komentujcie i wpadajcie częściej. A jak chcecie nas wesprzeć, zajrzyjcie na Patronite.
Ale właśnie chciałem cię zapytać o tę historię, bo jak sobie robiłem research, to zasłyszałem, że podjąłeś się tego wyzwania i podobno miałeś chwilę zwątpienia.
No jest to trudne. Ja ćwiczyłem do tego długo i jeździłem, robiłem traski po Podlasiu, tak przez parę dni, chyba przez 10 dni właśnie starałem się robić tam od 60 do 100 kilometrów
dziennie,
dziennie, tak, no bo takie miałem odległości w trasie,
no tak,
nie?
tak.
No i było okej. Okay. Nawet nie, ja się bałem tych najdłuższych odcinków, a one były w porządku. Natomiast już w pewnym momencie to wycieńczenie było mocne i tam, pamiętam, jak wjechałem na Pomorze, to zaczęło wiać się. I Jezus Maria. Jednak jak się jechało przez te Warmię lasem, to bardzo przyjemnie, chociaż drogi słabe. No ale widzisz, no fajnie też poznać kraj, nasz Polskę z innej perspektywy, nie? Niby ja jeżdżę, znam wszystkie te miejsca, ale nigdy bym nie wpadł na to, na przykład, że jak jedziesz rowerem przez Mazury, to możesz faktycznie poczuć tę jakość po niemieckich dróg. Jest to bardzo bolesne doświadczenie.
Ja słyszałem, że żona na początku ci towarzyszyła przed tobą jako taki wóz techniczny, ale potem już cię zostawiała w trasie.
Żona jeździła ze mną z Puzyrem i występowała też, co ciekawe. Miała swój bit nagrany w ciąży. Tylko ona go nie opublikowała, bo ona zresztą bardzo dobrze zna realia naszej pracy komików i ona totalnie mówi, że ona w dupie to ma, po cholerę. Ona zrobiła sobie ten materiał, żeby sprawdzić, czy umie, czy jest fajny i był fajny. I ona absolutnie nie chce tego nigdzie publikować, no bo to się wiąże z hejtem, presją, jakimś tam wyścigiem, a ona nie chce. Ona chciała, zrobiła, ma swoją pracę, więc nie potrzebuje tego. Więc zrobiła to dla siebie, nie dla ludzi. Nie musi grać w grę.
Oh, wow.
Więc ja to bardzo szanuję. I korzystam z tekstów, które i tak podrzuca mi regularnie.
Tak? Ale to co, ona jest bardziej zabawna niż ty w tym związku?
Wiesz co, myślę, że się dobrze dobrze dobraliśmy, ale no już od paru programów jest zawsze w napisach końcowych, no bo za dużo jest tych tekstów. No, my nawet nie siedzimy, nie burzujemy razem, tylko ona coś pierdolnie, a to zapisuje, bo ona zapomni i potem ona zapomina, że to wymyśliła, a potem w ogóle i z tym nowym programem ja już jeżdżę od jesieni, a ona dopiero w zeszłym miesiącu przyszła zobaczyć i właśnie była ciekawa, ile procent żartów jest od niej. I siedzi i ogląda i mówi i to, i to. Potem z nią gadałem, to w ogóle połowa zapomniała, że jest już jej. No i tak oszacowała, że 40%. Że 40% jest na podstawie jej pomysłów, tylko bardzo często nieoszlifowanych, bo to wiadomo, jeździ się, poprawia, zmienia. Mhm. Więc no, myślę, że jesteśmy teamem pisarskim. Już na tym etapie można tak powiedzieć.
Wow, wypłacasz jej tantiemy?
No poniekąd.
W naturze.
Mamy budżet wspólny w domu, więc jakoś się dzielimy. No ale nie, naprawdę, bardzo, bardzo jest nieoceniona, jeśli chodzi o pomoc.
Ale to jak to się odbywa w takim razie, że ona ci rzuca te teksty, że nie wiem, znowu nie wyniosłeś śmieci i ci dowala?
Wiesz co, w normalnym życiu, nawet nie chodzi o sytuację, rozmawiamy o czymś. My bardzo też sobie lubimy jakoś tam wieczorem pochillować, jak se chillujemy, robimy różne rzeczy, zazwyczaj kończy się tak, że zaczynamy po prostu rozmawiać na różne tematy i czasami to jest gotowy bit. Ostatnio właśnie chyba wymyśliliśmy closera do nowego programu, jeszcze tego, którego nie ma, ale ja widzę, że on jest dobry i ja już widzę, że ja już mam wizję, tylko że to jest parę tekstów, rozmowa, do tego trzeba będzie po prostu dopisać resztę. A ostatnio na roast mi wymyślałem żarty, Zalewski mnie zaprosił, widziałeś, wiesz co to jest?
Roast?
Roast Me, taki format nowy.
No słyszałem, że ty w ogóle masz kilka takich. Nie, tego akurat nie oglądałeś.
Teraz ale... w ogóle jest tyle formatów, to jest nowa rzecz.
Że ty właściwie jesteś w każdej inicjatywie roastowej w tym kraju obecny.
Staram się, bo bardzo lubię.
Chociaż świetny też tym.
Dziękuję. Chociaż odmówiłem ostatnio paru roastów. No ale dobra, to już nie zagłębiając się. Roast Me to jest inicjatywa Zalewskiego, format jego komediowy. I polega to na tym, że ludzie przysyłają zdjęcia i my komicy mamy ich obrazić tylko i wyłącznie na podstawie wyglądu. Super. I właśnie siedziałem nad tymi zdjęciami, bo to jest, kurczę, sporo roboty. Dostałem tych zdjęć chyba z 12 i do każdego miałem wymyśleć 3 żarty, co daje 40 żartów prawie do wymyślenia. Miałem na to 3 dni, nie? Więc siedzę nad tymi zdjęciami. Właśnie żona wchodzi, zagląda mi nad ramieniem i tam była taka kobieta, no taka starsza, też w średnim wieku, nie no, ale jakaś taka stara, zmęczona twarz i włosy jakieś takie, ni to siwy, ni to pofarbowane na siwy kolor. I ja właśnie mówię, że to tu stara, tu jakoś trzeba dowalić, że stara, nie? Ja mówię, no ale to tak, żeby się nie obrazili, nie? Za bardzo, żeby to nie było za mocne. A żona patrzy na, i ona taką dziwną minę miała, ta kobieta, i mówi, to jest ostatnia rzecz, jaką widzi kot przed zostaniem przygarniętym. Bardzo mi się podoba ten tekst, bo jest tak sformułowany, jakby to było coś złego. Do ostatniego słowa myślisz, że z tym kotem się będą działy złe rzeczy. A to jednak miło. Tylko, że jednak nie miło.
Ale to bardzo rzutka jest ta twoja żona w takim razie, że ona tak, wiesz...
Ona mama. No. Bo właśnie to jest to. Ja już siedzę w tym świecie od rana do wieczora, nie? Jest masa innej roboty poza wymyślaniem żartów. Trzeba te formaty wymyślać, montować, trzeba dzwonić, umawiać występy. Oczywiście mam ludzi od tego, ale też z tymi ludźmi trzeba to wszystko dyskutować. Ja już jestem zmęczony najczęściej. A jak siadam do pisania, to też muszę się bić ze sobą. No i zazwyczaj to działa, ale to nie jest przyjemny proces. Nie lubię pisać. Teraz sobie jeżdżę, program mam napisany. Ja się czuję po prostu oszustem. Już jest wszystko napisane, ja nic nie muszę wymyślać. Tylko raz na jakiś czas coś tam, jakiś żart poprawię. No ale żona nie ma czegoś takiego, że siada i ma wymyślić tych kilkadziesiąt żartów na godzinę, tylko czasami wyjdzie i ze świeżym umysłem coś strzeli, pierdolnie, jest gotowe. Ja bardzo często tak zazdrośnie zerkam w jej kierunku, że ona, dla niej to nie jest praca, to jest właśnie pełen luz, jest po prostu zabawna, bez żadnych presji, bez żadnej
też nie stara się chyba być zabawna, tak. I to jest w ogóle ta siła, nie?
Tak.
Ten luz, że po prostu to swobodnie ci naturalnie wychodzi.
Nie ma deadline'ów na bycie zabawnym.
No dobra, a jak się spotykacie ze znajomymi we dwójkę wtedy, to jak to wygląda? W sensie jest punchline za punchline'em, albo ty czujesz się lekko zawstydzony, że na przykład żona ma lepsze teksty, czy,
nie.
czy w ogóle luz?
Ja w ogóle nie żartuję za dużo prywatnie. Jakby no też już jestem zmęczony pracą. wczoraj byliśmy na koncercie. No i co? No siedzieliśmy, słuchaliśmy muzyki, nic tam ciekawego. Raczej żona jest bardziej towarzyska ode mnie, tak bym powiedział. Ja mam w ogóle taką teorię, że komicy to są lamusy, którzy przez rok pracują na to, żeby być zabawnym przez godzinę. To jest taki vibe czasami. Chociaż wiadomo, też są oczywiście różne drogi do sukcesu. No.
Ale to jest, może nie lamusy, ale jest coś w tym, że wy w już takiej poważnej rozmowie, nawet jak tutaj siadacie i przychodzicie, to nie jesteście zabawni, nie silicie się na zabawność. Raczej bym powiedział, że jesteście refleksyjni i głębocy.
No bo my żartujemy w pracy, czego ty chcesz od nas w czasie wolnym.
Tak, totalnie, nie? No, ale myślę, że też jest taka presja społeczna, nie? Że jak was ludzie spotykają na ulicy, to jest takie coś śmiesznego,
tak,
nie?
Tak, tak, tak. Zawsze odpowiadam, a gdyby tu był gołota, to miałby ci wyjebać? Jakby o co ci chodzi, stary? No, no. Cześć, fajnie, zbijmy piątkę, ale kurde, no. Nie, no wiadomo, ale no to też, to wujek zawsze na weselu, nie? A weź coś powiedz, albo ja mam dla ciebie, to jest najgorsze. Ja dla ciebie mam żartowej sobie, to nigdy nie jest dobry żart. No ale co zrobisz?
Weź sobie do materiału, tak? Tak, tak. Dobry.
Ja mam wrażenie, ta praca to jest w większości montaż, bo każdy ma pomysły. Tylko trzeba umieć odsiać, co jest dobre, a co złe, albo poprawić to, co jest złe, żeby było dobre. No i to jest większość roboty tak naprawdę.
Tak? Myślisz, że każdy materiał, który na przykład zbombisz, jesteś w stanie tak oszlifować, żeby to było zabawne?
Myślę, że tak. To znaczy, czasami trzeba będzie wyciąć 99%, ale myślę, że są w różnych rzeczach rzeczy do wyjęcia. Fajnym przykładem jest burzowanie, nie? Jak my się czasami spotykamy z innymi komikami i właśnie ktoś patrzy na coś, co mówisz już od dłuższego czasu z innej perspektywy i czasami coś wpada momentalnie. Albo nawet jak jesteś na scenie i występujesz, coś się wydarzy, albo coś ci wejdzie do głowy w danym momencie, też jesteś w stanie coś doimprowizować. To Abelard mówił zawsze, że ten materiał puchnie. Że napiszesz sobie coś, ma to 40 minut, ale w ciągu 2 miesięcy testów nagle to zrobi się godzina 10. No więc tak, no ciężka praca moim zdaniem i da się dotrzeć wszędzie.
Ciężka i też niepewna w sumie, nie? Bo tak naprawdę jesteś tak dobry jak twój ostatni występ.
Tak, tak, to jest sinusoida. Tak, tak, ja zawsze to powtarzam, że nie ma co osiadać na laurach, bo to idzie w górę, potem idzie w dół, a potem znowu w górę. Trzeba pilnować.
No ale to widzisz się jako komik na przykład za 20 lat, za 30?
To jest dobre pytanie. No, kiedyś myślałem tak, będę to robił do śmierci i dlatego nie będę potrzebował emerytury. Ha. No, a teraz już jak zaczynam się robić troszkę zmęczony, no to myślę, ale debil ze mnie był. No, jednak ja chciałbym kiedyś, ja w ogóle myślę, że byłbym świetnym emerytem. Ja bym siedział, grał w gry. Nie wiem, dlaczego emeryci teraz nie grają w gry. Jakbym był emerytem, po prostu był jeszcze raz Wiedźmina, przeszedł wszystkie gry, Cyberpunka. Może ja teraz nie mam czasu w ogóle grać. Ja marzę o emeryturze. Mój ojciec przeszedł na emeryturę tydzień temu i właśnie kupiłem mu klocki Lego. I w ogóle mój stary nienawidzi takich prezentów. W ogóle bardzo ciężko kupić coś, co mu się spodoba, ale ostatnio coś przebąkiwał nawet. Czy są gdzieś jakieś moje stare klocki, bo on był ułożył. Tych klocków już nie ma. To mu kupiłem nowe i byłem pewien, że się nie spodoba. On był zachwycony i siedził i układa. Och, no marzę. Emerytura jest marzeniem.
Siedziałbyś w domu na tej emeryturze, nie masz takich fantazji, wiesz, w stylu amerykańskim, że tutaj jachtem dookoła świata, że jakaś plaża, coś tam.
Wiesz, jakie ja mam fantazje?
Białostocka wieś.
Byliśmy wczoraj w sklepie meblowym z żoną i był taki fotel wygodny, taki jak ten, tylko ten jest wygodny, nie? Ale to ja sobie usiadłem i żona mówi, i tu jest taki przycisk, nie? I tam nogi wyjeżdżają i to się do tyłu odchyla i ja tak... Ja powiedziałem, nie możemy mieć tego fotela, bo ja z niego nie wstanę. To ja będę tam spędzał cały wolny czas. To jakby trochę mi się zmieniały priorytety, nie? Bardzo długo chciałem sukces. Teraz mam sukces i chcę spać. No ale myślę, że dziecko też miało wpływ na to.
O Jezu. No. Jest aż tak ciężko?
Wiesz co, nie jest tak ciężko. Słuchałem, jak tutaj Syrek gada.
A, no tak.
Ale... Podejrzewam, że zawsze jest trochę tak, że trawa jest bardziej zielona z drugiej strony boiska, prawda? I jak mi brakowało sukcesu, to chciałem sukcesu, jak mi brakuje spokoju, to chcę spokoju. Więc zobaczymy. Za jakiś czas będzie mi brakowało czegoś innego, to wtedy pewnie znowu mi się zmieni.
A to jest ciekawe, bo rzeczywiście nawet jak rozmawiałem na twój temat, to ludzie mówili, że miałeś taki okres w swoim życiu, że bardzo chętnie promowałeś swoje materiały.
Tak. Ja wiem, że ty gadałeś, bo słuchaj, wczoraj dzwoni do mnie Kubicka i mówi, słuchaj, dzwonił do mnie ten przelot i on haki na ciebie zbiera, ale nic mu nie powiedziałam. Taka zachwycona, nic mu nie powiedziałam. Mogłaś coś powiedzieć, no.
No. Powiedziała, że dlatego, że się przyjaźnicie, to nic nie powiem. No,
Boże, jaka lojalna.
To się w ogóle pierwszy raz w życiu zdarzyło. Nikt tak no. się tego, wszyscy się wygadują.
A to szkoda, bo ja na nią mam tyle plotek, zaraz ci powiem.
A jesteśmy umówieni, tylko musi właśnie...
Oj, ona jest super, nie, naprawdę. Warto posłuchać, bo ten, wiesz w ogóle, o czym jest jej nowy program?
Jeszcze nie słuchałem, nie wiem.
To nic nie spoileruję, ale okay. Wow, wow, naprawdę ma taki materiał. Mm.
O.
To, że Syrek miał raka, to jest nic.
No. O Jezu. Nie no, fantastyczne też jest nawet w takiej rozmowie po prostu krótkiej, telefonicznej, więc za parę miesięcy gdzieś tam się na pewno umówimy, więc fajnie. Natomiast tak, nie chciała nic zdradzić, ale inni zdradzili.
No. Kto?
Że, no ci później powiem. Zaleski albo nie powiem, pewnie. Bo wiesz, potem nie będą chcieli mówić.
No dobra.
No że były różne takie historie, że tam wrzucałeś, nie? Na przykład historia z Marszem Równości w Białymstoku.
I co z nim?
Że tam napisałeś jakiś taki esej na ten temat.
To ja ogólnie raz na jakiś czas piszę eseje.
Tak, że to Minkiewiczowany.
Tak, niestety już nie mam czasu. Tutaj też dziecko wpłynęło na to, że jednak pisanie ściany tekstów już przekracza moje możliwości. Zazwyczaj zajmowało mi to cały dzień. Nie mam całego dnia. Po prostu. Ostatnio nawet dostałem zlecenie na pisanie płatnych felietonów. I normalnie mogłem robić moje Minkiewiczowane tylko za hajs i na fajną platformę. I dostałem to we wrześniu i męczyłem się z tym, wychodziłem, próbowałem, nie potrafiłem tego skończyć do nowego roku, wtedy się poddałem, napisałem, że nie dam rady i przepraszam. No, nie mam po prostu tyle czasu, żeby nad tym siąść. A jak siadam drugi raz, to ciągle coś poprawiam. Nie wiem, już nie dla mnie słowo pisane. Ale co z Marszem Równości? Ja myślę, że to jest fajne, bo to też jest forma, żeby się wypowiedzieć na jakiś temat właśnie bardziej poważnie. Nie tylko scenicznie, gdzie jakby jest ta konwencja, że robię jaja i mają się wszyscy dobrze śmiać, ale no akurat historia z Marszem Równości, no to była dosyć poważna sprawa. No nie wiem, czy tam słyszałeś, co się działo na tym pierwszym marszu w Białymstoku.
No tak. No. Możesz przybliżyć jak najbardziej. Znam historię, ale
no to już się ocierało o lincz momentami, bo tam było około 700 osób, które szły w marszu, a na około 4000 kontrmanifestantów, którzy darli się, rzucali różnymi rzeczami, również kamieniami i w ogóle sam fakt, że było tam tylu ludzi, bo nie ma tylu białostoczan. Nie, no jest, ale nie podejrzewam, że nie tak...
Nie wychodzą z domów po prostu.
Wychodzili też ludzie patrzeć, nie? I tam było bardzo dużo ciekawych sytuacji. W ogóle mnie nie było na tym marszu, była moja żona. Ja byłem akurat wtedy w Wielkiej Brytanii. Ale no, sytuacje były niesamowite, bo właśnie idzie ten marsz, naokoło ten tłum motłoch, który właśnie krzyczy, zachowuje się okropnie. To żona z tego, co widziała i z tego, co ja widziałem zdjęcia, to nagle jesteś w stanie zrozumieć, dlaczego ludzie w średniowieczu przychodzili na palenie czarownic na stosie, nie? Bo po prostu jest to show. I tam były takie akcje w ogóle. Tam środowiska kibicowskie podobno zawarły jakiś pakt z innymi środowiskami kibicowskimi, z którymi się zazwyczaj spotykali na ustawki. Podobno spisali w ogóle jakąś umowę, że wszyscy przyjeżdżają do Białegostoku gonić tutaj ludzi z Marszu Równości. Jest umowa podpisana, że nie ma efatowania swoimi barwami klubowymi. Jedyny klub, który ma prawo do posiadania swoich barw, to Jagiellonia, bo są jakby gospodarzami tej sytuacji, nie? I to widać było na zdjęciach, nie? I naprawdę tych kiboli było dużo, zjechali się z całego kraju. Ale były też takie sytuacje, że marsz idzie i na przykład stoi jakaś babcia na przystanku, przygląda się tym marszowi, tym kontrmanifestantom i wchodzi do marszu, nie? I idzie z nimi.
Z tymi kibolami?
Nie, no nie, właśnie.
Aha, Jezu, już myślałem.
Podejrzewam, że takie sytuacje też były. A moja żona w ogóle nie chciała wejść do marszu, a też przyszła zobaczyć, co się dzieje. I nasza koleżanka szła w marszu i jej pomachała. I wokół mojej żony od razu rozeszli się ci ludzie i krzyczą lesba! I ona się przestała czuć bezpiecznie, więc weszła do marszu, żeby po prostu dojść sobie z nimi do końca. Bo też był kordon policji, który dbał o to, żeby tam nikomu nic się nie stało. No więc było to dosyć przejmujące. Potem był drugi marsz, który już był trochę spokojniejszy, chociaż już byłem na tym marszu i też były incydenty. A potem już był trzeci marsz, o którym nikt nie słyszał i to już jest teraz normalne, podejrzewam. Ale fajnie było być świadkiem tego, jak to się powoli temperowało. Mm-hmm. No, a o Nowym Marszu wspomniałem w programie, poza tym, że napisałem o tym dłuższy tekst. Bo bardzo często tak jest. Ja piszę o tym dłuższy tekst, a potem zamieniam to na żarty. Jak już wiem, co chcę powiedzieć, to jeszcze fajnie by było dopanczować, żeby było to zabawne.
Powiedziałbym, że nawet masz społeczne te takie materiały, w sensie takim społecznie ważne, że poruszasz istotne jakieś takie przywary, tematy. Zachwycony jestem żółcią, szczerze.
Dziękuję.
Naprawdę bardzo mi miło. Jest bardzo mocna, bardzo wręcz brutalna i obnażająca. Ale no przezabawna, jakby chichrałem się w głos, nie wiem.
Bardzo mi miło, to był wymagający program i też wkurzający, bo tylko rok z nim jeździłem. No. Normalnie jeździłbym dłużej, ale na żółci ciążyła ta presja, że zbliżają się wybory i po wyborach będziemy żyć w trochę innej rzeczywistości. Ja szczerze mówiąc nie wierzyłem w zwycięstwo koalicji. Myślałem, że PiS wygra, ale wciąż mi się wydawało, że te żarty będą po prostu nieaktualne po wyborach. Więc chciałem opublikować program przed wyborami. No i dlatego jeździłem z nim krócej niż bym normalnie jeździł.
A co cię targnęło na taki w sumie mocny, polityczny i antypisowski manifest?
Wiesz co, od dawna już chciałem zrobić program polityczny.
Komicy zazwyczaj tego unikają.
Tak, ale nie wiem dlaczego. W sumie wiem dlaczego. No, to polaryzuje widownię i ludzie mogą nie przychodzić potem na twoje występy. Ale wydaje mi się, że jeżeli masz coś do powiedzenia, to też działa to w drugą stronę. Znajdujesz ludzi, którzy chcą tego słuchać. Tak też słuchałem wywiadu z Olką tutaj u ciebie i mówiła, że tak samo miała z żartami o kościele. Moja szwagierka zawsze mówiła, nie mów tych żartów, ludzie nie będą chcieli przychodzić. Ale mówię, ale wiesz, jakby ludzie, którzy przychodzą na moje występy, ta widownia się zwiększa z każdym rokiem, nie? Więc to nie jest tak. Są ludzie, którzy nie przyjdą, ale jest więcej, którzy przyjdą. To też widać na wyświetleniach. No i jakby na pewno mam dużo tej negatywnej widowni, tak samo jak politycy mają negatywny elektorat, ale co mnie oni obchodzą? Jakby mówię to, co chcę powiedzieć, mówię dla swoich ludzi i staram się być obiektywny, bo ja mam tak, że jestem, nie wiem, ja ostatnio tak myślałem o sobie, o tym będzie nowy program. Mam dwa pomysły na nowy program. Albo historia Rosji, albo głęboka psychoanaliza. Więc może to połączymy. W każdym razie myślałem o sobie, skąd to się u mnie bierze, bo ja faktycznie mam taki rys praworządny. Lubię mówić prawdę, co mi zazwyczaj nie przysparza fanów. W każdym razie myślałem o tym, jak są te rozpiski, nie? Dobry, zły, praworządny, chaotyczny. Kojarzysz to?
Kojarzę rozpiski, ale tej akurat nie.
No to można każdego umiejscowić, że właśnie albo jesteś...
Że na takim jakby krzyżyku jesteś i tak. W którym jakby kwadracie się ty...
Albo na przykład lawful good, albo chaotic evil, albo true neutral. Jest coś takiego. No to ja tak myślałem, gdzie siebie bym umiejscowił. Ja na pewno jestem lawful. Natomiast czy jestem good, czy evil, no to chyba nie mi oceniać. W zależności, jak tam kto mnie lubi, czy nie, albo może, nie wiem, jakiś byt kiedyś mnie oceni na koniec. Natomiast no, mnie ciągnie ewidentnie do zasad. Ja lubię, jak się zgadza i też staram się, żeby grać zgodnie z regułami gry. Tylko, że to jest też dziwne, bo każdy sobie te reguły w zasadzie sam ustala. No ale ja na pewno mam, których się trzymam.
Jakie?
No staram się być szczery w tym, co mówię. Staram się mówić to, co uważam. I trudne pytanie. Myślę, że staram się tępić hipokryzję. Bardzo, bardzo nie lubię, jeżeli ktoś oszukuje innych, a najbardziej nie lubię, jak oszukuje samego siebie.
Coś takiego powiedział o tobie jeden z komików, że w ogóle obserwujesz środowisko i jak widzisz, że coś jest nie w porządku, to od razu piętnujesz i pokazujesz palcem. I się zastanawiam właśnie dlaczego.
Ostatnio się trochę z tego wycofuję. No. Chociaż mam. Mam co powiedzieć. No nie wiem, przepraszam. No, może się czuję szeryfem czasami. Ale też, no nie jest to chyba mi do końca potrzebne być szeryfem. Ale z drugiej strony, no widzisz, dzięki temu miałem okazję i ochotę targnąć się na tą politykę. Dla większości ludzi to jest po prostu niepotrzebne do niczego. A ja czuję wewnętrzną potrzebę właśnie komentowania i też zgodnie z tą zasadą punch up, która jest w komedii popularna, zachodniej, a w Polsce dosyć rzadko się o tym mówi. Mhm. Żarty powinny być skierowane w górę.
Śmiejesz się z wyższych w hierarchii, tak?
Tak, tak, że nie śmiejmy się ze słabszych, nie śmiejmy się z ludzi właśnie poszkodowanych, tylko śmiejmy się z ludzi, od których coś zależy. Śmiejmy się z polityków, śmiejmy się z kościoła i możemy sobie na to pozwolić, bo umówmy się, co oni nam zrobią. Nie żyjemy w Rosji. Do tego o Rosji też chciałbym pożartować. Szukałem ostatnio właśnie wielkiego złego. Stwierdziłem, polityka strasznie polaryzuje tych ludzi. Już może wystarczy. Mhm. Ale geopolityka to coś zupełnie nowego. Nie, no to jest trochę tak, nie? Putin to taki wielki zły naszych czasów. I jest wszędzie, jakby się tak nad tym zastanowić. Aha. Jest również w naszym codziennym życiu, jest w naszych codziennych konfliktach, jest... Gdzieś tam jest ten cień Kremla.
No, zwłaszcza dzisiaj, jak się mówi o, wiesz, sam premier wychodzi i mówi, że żyjemy w epoce przedwojennej, nie? Mm-hmm. Że jakby widmo konfliktu jakiegoś takiego większego, bardziej globalnego, czy dotykającego nas bezpośrednio, wiesz, jest i istnieje i się o nim często mówi. Mm-hmm. A jak to w twoich stronach jest? No aha. Bo to są bardzo takie jednak prawicowe strony, że ten Białystok jest uznawany, czy w ogóle całe województwo jest uznawane za bastion PiSu, który ty tak piętnujesz.
Prezydent z Białegostoku od dobrych 15 lat jest z PO.
Tak, więc, to akurat jest rzeczywiście tak.
Więc też nie do końca, to jest duży ośrodek miejski. Mm-hmm. Natomiast co ciekawe, tam w tych okolicznych gminach wiejskich, szczególnie bliżej granicy z Białorusią, wcale też PiS nie wygrywa. Tam bardzo duże poparcie ma Hołownia na przykład. Po pierwsze dlatego, że jest od nas z Podlasia, a po drugie dlatego, że tam jest dużo prawosławnych, którzy też wcale im się nie podobają rządy PiSu, bo nie są jakby faworyzowaną religią w naszym świecie i też mają swoje pretensje do PiSu. Więc to nie do końca bym powiedział, że to jest bastion PiSu. Na pewno jest, widać ten podział na zabory, nie ogólnie na mapie Polski, ale to wszystko jest troszkę bardziej skomplikowane. Natomiast myślałem, że mnie zapytasz, jak tam u nas, czy my się nie boimy ruskich po prostu, skoro mieszkamy blisko granicy. To jest bardzo popularne pytanie.
No to trochę też, ale wydaje mi się, że się nie boicie.
Nie, jakby... Po co zrzucać atomówkę w miejsce, przez które będziesz iść na stolicę, prawda? Wydaje mi się, że na luzie.
Ale mogą was przeorać czołgami.
Mogą nas przeorać czołgami. No to już mamy przeorane.
Nie. No tak, drogi i tak nieprzejezdne, więc...
No to, co jest u nas ciekawe, no to, że... Ta Białoruś jest blisko, nie? Jakby nie chodzi o samych ruskich, że widmo konfliktu. Wydaje mi się, że jednak jesteśmy w NATO i nie mamy się czym martwić na razie. Nie jesteśmy pierwsi w kolejce w ten sposób. Natomiast te wszystkie akcje z uchodźcami, z strefą przygraniczną, która przecież w ogóle była wyjęta z funkcjonowania przez dobry rok, a przedtem był COVID. Cała branża turystyczna na granicy padła. Do tej pory tam jest ten nielegalny szlak migrantów i jest tam dosyć nieprzyjemnie. Mam znajomych, którzy mieszkają tam pod samą granicą i jest to harde. Jest to harde. Ten mur jest widoczny, wojsko jest wszędzie. Mocno się tam pozmieniało. Kiedyś to faktycznie był koniec świata i miał swój urok, a teraz zaczyna nabierać takiego wajbu zimnowojennego.
Wow.
I no, niezbyt to jest przyjemna sprawa.
Jak to wygląda z perspektywy zwykłego człowieka, który tam mieszka i żyje od lat?
No, pamiętasz to, co się działo w polskim internecie przy okazji premieru filmu Zielona Granica? Mhm. No, to tam jest tak codziennie. Jakby ten konflikt jest potężny, jakby są tam wszyscy, tam jest wojsko, ci aktywiści, którzy pomagają ludziom w lesach, są ci ludzie, są przemytnicy, politycy tam jeździli swego czasu, filmowcy, aktorzy, no ci ludzie, podejrzewam, wszyscy ludzie, którzy tam mieszkają, chcą po prostu spokoju, no, a trudno o niego w tych ciężkich czasach. No i ludzie są bardzo podzieleni też, nie? Jeśli chodzi o w ogóle podejście do tego, co tam się dzieje. Moim zdaniem trzeba na każdym etapie podkreślać, no, że to jest kryzys wywołany przez Łukaszenkę, który jakby był w szufladzie. To jest operacja, która miała swoją nazwę, siedziała w szufladzie i czekała na dobrą okazję, żeby destabilizować sytuację w Europie Zachodniej. No, on ma okazję po prostu utworzyć taki szlak i to robi. Natomiast to też, co my robimy z tymi ludźmi, to również pozostawia wiele do życzenia. Bo oni umierali po lasach, nie? Różne rzeczy się zdarzały. I znam ludzi, którzy właśnie chodzili, pomagali z racjami żywnościowymi. Telefon w nocy, wiedzą, że ktoś jest w lesie. Bardzo często pomoc polega na tym, że przynosili powerbank, którym tamci sobie ładowali telefon i dzwonili po przemytników, którzy ich zabierali do Berlina. Nie? Ale czasami pomoc polegała na tym, że się wyciągało ich z bagna i ratowało im życie. I wzywało karetkę, która potrafiła na przykład odmówić przyjazdu. Bywało też tak, że ogólnie te pushbacki są problematyczne, nie? Czyli ich się wyrzucało swego czasu z powrotem na Białoruś. Co rozwiązywało problem w teorii, bo w praktyce, kiedy zostali łapani na Białorusi, wyrzucono ich z powrotem do Polski. Ba, jeżeli znajdowano przy nich polskie pieniądze na dowód tego, że byli w Polsce, kazano im na przykład zjeść te pieniądze albo bito tych ludzi. I wiesz, i ja to wiem, bo ja tam mieszkam, mam znajomych, którzy tam są. Natomiast reszta kraju nie ma o tym pojęcia. Tam media nie miały wstępu przez rok. Ja nawet myślałem o tym, czy by nie poruszyć tego w programie, a stwierdziłem, to nie jest moja robota, nie? To ktoś powinien ludzi wyedukować, co tam się dzieje. Bo komedia to jest tragedia plus czas. Tutaj nie ma, nawet nie chodzi o czas, tutaj nie ma świadomości. Więc nie mogę z tego żartować.
No bo to jest dziejący się dramat teraz, nie?
Tak. Wczoraj zmarł człowiek na granicy.
To tak, aż bieżące cały czas informacje do was docierają.
Tak.
Od znajomych gdzieś twoich, którzy tam mieszkają blisko?
Tak, mam fanpage'e polajkowane i wiem, co się dzieje. Wczoraj znaleźli martwego człowieka. Jest ich dużo mniej niż jeszcze rok temu, ale są. To jedna z tych miejscowości turystycznych na granicy, Kruszyniany. Tam jest w ogóle tatarska taka enklawa. Ci starzy Tatarzy jeszcze dostali te ziemię w nadaniu od króla Jagiełły po bitwie pod Grunwaldem. I tam jest meczet oraz cmentarz muzułmański. Dobrze się składa, bo tam się chowa tych wszystkich uchodźców. I mają swoją alejkę, która się rośnie z miesiąca na miesiąc w zasadzie.
Ja pierdolę. No. Przerażające.
Więc wesoły podcast i dobry przelot. Bardzo mi przykro, ale wjechaliśmy w mocne tematy.
Ważny temat, ale myślę, że to jest rozwiązywalny dylemat? Bo to jest potężny dylemat taki geopolityczno-moralny, ludzki, nie?
Tak, i to jest bardzo skomplikowane. Właśnie myślę, że ten film Zielona Granica, wszyscy się o nim wypowiadali, zanim go zobaczyli. Ja go dalej nie widziałem, więc też chciałbym się wypowiedzieć. Ale wiem mniej więcej, co jest w filmie. I z tego, co wiem, były pokazane różne sytuacje. On był zrobiony tak reportersko, nie? To tam nie ma dobrych i złych. Są dobrzy i źli migranci, uchodźcy, są dobrzy i źli strażnicy graniczni i tak samo są dobrzy i źli ci ludzie, którzy pomagają, bo tam naprawdę różne akcje się dzieją. I w tym wszystkim warto jakby nie dać się wpakować w jakąś narrację, nie? Po prostu jesteśmy wszyscy ludźmi i nie milczmy, I też nie starajmy się łatwo oceniać i generalizować.
To masz rację, że to jest bardzo skomplikowany temat, bo film jest bardzo dobry. Natomiast on rzeczywiście pomija wątek taki geopolityczny. Na zasadzie w skali makro państwowości i rozgrywek pomiędzy państwami czy reżim, który rozgrywa Polskę. Jakby jak się zachować w obliczu tego, że ktoś tak testuje twoje granice, nie? Jeśli jakby wpuścisz, to będzie tego więcej. Jakby jak taki dylemat rozwiązać właściwie, nie?
No cóż.
Wy dyskutujecie ze sobą gdzieś tam mieszkańcy na ten temat?
Wiesz co, wszyscy pod granicą są już tym zbyt zmęczeni, a wszyscy poza granicą jakby wreszcie świata.
Nie myślą o tym, nie?
No, tam czas dużo rzeczy rozwiązał. Natomiast trochę... Chyba trzeba poczekać, zobaczyć, co się wydarzy. Nie? Ale to tylko jeden element, nie? Tego, co się dzieje ogólnie. Widać faktycznie, że może faktycznie to jest czas przedwojenny. Ale Wszystko w swoim czasie. Ciekawe czasy to też dobry materiał do stand-upu. No.
A widzisz się, w sensie poszedłbyś do wojska? Jakby, czy byś uciekał z kraju?
Ciekawe pytanie. No nie będę tutaj oszukiwał. Teraz jak jestem ojcem, to nie będę się bawił w takie rzeczy. Aha. Będę robił patriotyczne stand-upy za granicą. Jak Mickiewicz. Dokładnie tak.
Artysta, no tak, tak, no. Tak. No to trochę schodząc na lżejsze tematy w takim razie, mówisz, że twój ojciec jest na emeryturze. Czy to prawda, że twój ojciec jest, a właściwie jak już na emeryturze, to był jednocześnie mechanikiem i adwokatem?
Tak. To ciekawe, bo tutaj to nowości masz, bo to jest z nowego programu. Wspominam o tym dużo. W ogóle zacząłem pisać nowy materiał. Chciałem, żeby właśnie był pozbawiony polityki i religii, żeby był spokojny, żeby wszystkim się podobał. I nagle wyszło, że połowa jest ojcu. Nie wiem, jak to się stało.
Każdy ma jakieś tematy z ojcem, wiesz, trafiasz do szerokiej publiczności.
No ja też mam ostatnio duży kontakt z ojcem i naprawdę mi pomaga w wielu rzeczach, więc jakoś zostało to uwiecznione. No i tak, jest z wykształcenia mechanikiem i prawnikiem, znaczy z wykształcenia mechanikiem. No, tak go meandry życia pokierowały, że jest w jednym i w drugim dobry. No i do tego sprzedaje ubezpieczenia, więc
oh, wow.
Jest idealny, jeśli chodzi o wszelkie problemy z autem. Jakby rozwiązuje problemy instant. I właśnie mam bardzo długą historię w nowym programie, jak poszedł ze mną do salonu, kiedy szukałem nowego auta. I panuje taka obiegowa opinia, przekonanie, że w salonach aut no, nie można się targować. No to mój ojciec wyprowadza wszystkich z błędów w tym temacie. Więcej nie powiem, zapraszam na program Lajcik. Ale powiem jeszcze ciekawostkę, że ja to napisałem i ojciec o tym nie wiedział. No i tak w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, dużo jest o tacie. Więc go zaprosiłem na występ, żeby sobie obejrzał. Zazwyczaj nie chodzi na żywo, ogląda jak już się pojawił na YouTubie. No ale zaprosiłem, to przyszedł i usiadł. I zastanawiałem się, czy będzie wkurzony, niezadowolony, czy mu się spodoba, czy nie. Bawił się świetnie. Jedyna uwaga, jaką mi dał po wszystkim, żebym nie mówił, za ile naprawdę auto kupiłem, bo to ktoś dojdzie do tego. Więc to jest super. To jest...
Rzeczywiście jest w stanie tak dużo zejść i tyle wytargować? Taki jest twardy negocjator?
No powiem ci, że tak. Że widziałem na własnych oczach, że nie sądziłem, że takie rzeczy są możliwe. Swoją drogą też muszę tego dealera odwiedzić przed publikacją programu, z którym cała ta akcja miała miejsce. Bo jemu się należy jakaś rekompensata za ten ciężki czas spędzony z moim ojcem. Ale nie, no trzeba mieć kogoś takiego, mam wrażenie, bo ja jestem totalnie taki biznesowy, jakby nie jest to zupełnie moja rzecz. Ja właśnie jestem mega sfokusowany na komedię, na żarty, tak jak już mówiłem, traktuję to jak pracę. I mega jestem zajarany. Może też dlatego tak się wypowiadam często i jestem tym strażnikiem sprawiedliwości. Ale powiem ci, że mam ostatnio bardzo dużo okazji ku temu i wręcz się tego trochę wymaga ode mnie, no bo coraz częściej mam taką funkcję jurorską, że gdzieś siedzę w tych formatach i właśnie albo muszę oceniać ludzi, albo muszę podejmować jakieś trudne decyzje, albo też mam okazję kogoś trochę popchnąć do góry, nie? I teraz mamy ten format Masz Minutę, który polega na tym, że wychodzą ludzie, często totalni debiutanci, nie? Mają minutę swojego programu do zaprezentowania oraz potem gadają z nami, jurorami przez jakiś czas. Jest to ciekawe, jest to interesujące, podobny format.
To jest jak na Kiltonie chyba zarobane, nie?
Dokładnie. To już funkcjonuje z powodzeniem na Zachodzie od dawna. No nasz format nie jest kalką jeden do jednego. Jednak wprowadzamy modyfikacje, staramy się za każdym razem trochę coś nowego zrobić, bo też, umówmy się, nie dałoby się tego skopiować jeden do jednego, bo w Stanach jakby to środowisko stand-upowe jest zupełnie inne. Jest przede wszystkim potężne. Tych wszystkich stand-uperów, debiutantów, open-mikerów jest tak dużo, że faktycznie ich jest mrowie. Można w nich przebierać i ten program jest naprawdę taką wyjątkową szansą na wybicie się. Ale też mam wrażenie, że traktuje się ich trochę gorzej. Jak taki plankton. I oni, no, jak jest okazja ich pocisnąć, to się ich ciśnie, jak nie, to nie. Jeżeli są słabi, to po prostu się ich też wywala. I u nas jest trochę mniejsze środowisko, wszyscy się znamy. Bardzo często jest tak, że ktoś wychodzi i my tam jako jurorzy już go kojarzymy. Widzieliśmy go na open micu, coś tam wiemy. I wprowadziliśmy ostatnio nagrody, więc już oficjalnie nie jesteśmy panelem, tylko jurorami. Tylko że patent z nagrodami jest taki, że są, mają zerowy budżet. Nie przyznajemy żadnych pieniędzy, tylko wszystko działa na jakiejś takiej zasadzie barteru. Często nagrody są też formą roastu i po prostu robimy sobie jaja. Na przykład ostatnio Szymon Jaworski, był taki komik bardzo fajny, miał tą gadkę z nami długą o tym, że nie ma ojca. Było bardzo dużo roastowych pocisków, że tata jest nieobecny. I jako nagrodę wygrał przytulenie od jurora. Natomiast rozdajemy też prawdziwe nagrody i można na przykład wygrać nagranie, bo jesteśmy w stanie to zrobić bez żadnych wydatków budżetowych. Po prostu schodzimy na scenę, ze sceny na 15 minut i kamery, które i tak są włączone, nagrywają też osobę z poprzedniej edycji, nie? Która nie może sobie pozwolić na zrobienie takiego nagrania. Nie ma możliwości zapełnić takiej sali, ani pieniędzy, żeby opłacić kamerzystów, a my tutaj możemy to zrobić z zerowym nakładem kosztów, więc robimy takie rzeczy. Zapraszamy też do innych formatów i myślę, że robi się z tego takie uniwersum troszeczkę. Naprawdę każdy komik ma teraz format. Ludzie się zorientowali, że trzeba ten content dostarczać częściej niż raz do roku, wrzucając materiał. I dostarczamy i faktycznie jest dużo treści do oglądania i one jakby nachodzą na siebie. Ktoś tutaj się pojawi w jednym programie, ktoś zostaje zaproszony do drugiego. Mam wrażenie, że zrobił się niższy próg wejścia i fajnie, bo jeżeli ktoś jest ogarnięty, to może faktycznie osiągnąć coś. I ja już odkryłem dzięki Masz Minutę wielu fajnych komików, o których nie słyszałem i też na przyszłość, jak będę na przykład brał na supporty, no to wiem, gdzie szukać.
No i to jest też taki wymiar społeczny, nie wiem, dobroczynny bym to nazwał, że dajesz szansę ludziom, którym może być trudno się przebić?
No to dobroczynność, to jakby oni mieli jakąś ciężką chorobę, nie?
No tak. W sensie mówię, że jakby robisz coś dobrego dla innych, wiesz, poprzez to działanie, nie?
Dla mnie to jest po prostu animacja środowiska. Mhm. I to jest bardzo ważne. Ja od zawsze miałem właśnie coś takiego, bo przez to, że w tym Białymstoku mieszkam, no tam ja to środowisko stand-upowe musiałem w zasadzie stworzyć od zera. W Białymstoku w momencie, kiedy zaczynałem, były już pojedyncze występy stand-upowe, nie było stałej sceny. Pamiętam, że tam przyjechał właśnie Abelard z tym stand-up nie z cenzury, z Kaśką Piasecką, z Rucińskim. Przyjechał Lotek z Modzelewskim i to chyba tyle. Natomiast ja byłem już wtedy od dłuższego czasu umoczony w kabaret i byłem zafascynowany stand-upem. Chociaż rozwijał się, mało kto wiedział, co to jest. My jako kabareciarze wiedzieliśmy dosyć wcześnie. Stand-uperzy też jeździli po festiwalach kabaretowych, na przykład Ruciński, gdzie dostawali straszne zjeby od jury, bo jury to jest skostniałe. Boże, po prostu to były takie dziady. Potrafili opierdzielać stand-uperów za to, że są źle ubrani na scenę, bo na przykład dżinsy według jurorów kabaretowych były niewyjściowym strojem, bo w scenie się należy szacunek. Już nie, oczywiście pomijając takie rzeczy jak wulgaryzmy, pamiętam, że Karol Kopiec kiedyś został pominięty w jury, to tak w werdykcie jury na jednym z dużych festiwali znacząco, chociaż miał świetny występ, dostał bardzo niskie miejsce za to, że opowiadał o glutach z nosa, co było poniżej pewnego poziomu. Tak myślę, Chryste Panie. Nic dziwnego, że kabaret się musiał zawinąć i ustąpić miejsca czemuś lepszemu. Bo właśnie stand-up, mam wrażenie, jest coś, czymś takim, że to nie jest taki skostniały, podzielony świat, gdzie układy są jakby układami, ludzie są decyzyjni i musisz się im dolizać do dupy. Stand-up jest takim światem, w którym mam wrażenie, to jest jak odkrywanie nowego świata. To jest jak odkrywanie Ameryki. Masz nieograniczone możliwości i tylko od ciebie zależy, co z tym zrobisz. I dlatego teraz właśnie pojawiają się te formaty YouTube'owe. Nie idziemy do telewizji, mamy w dupie telewizję, mamy w dupie zasady. Kto co robi, ten może robić i to robi, nie? I naprawdę to jest super. I to było od początku. Właśnie pamiętam w Białymstoku, nie było tej stałej sceny. Ja czułem potrzebę taką zrobić. Jeszcze na długo, zanim zacząłem robić stand-up. Jeszcze zanim zacząłem robić stand-up, właśnie zrobiłem pierwsze wydarzenie stand-upowe, na które zaprosiłem gości, a jeszcze przedtem napisałem pracę magisterską o stand-upie.
O, oh, wow. Tak. Czy więc to długo chodziło za tobą, bo ten kabaret to właściwie od młodości ci towarzyszył, od liceum, zdaje się. Tak. No i też tak słyszałem, że to jest toksyczne środowisko, że takie postrzegasz kabaretowe, tak? Że tam kolesiostwo, nie wiem, układy z telewizją grają rolę duże. Jak w ogóle postrzegasz to środowisko?
Wiesz co, z perspektywy czasu? Tak, jakby stand-up też nie jest święty, nie? My się potrafimy kłócić, mamy swoje konflikty i tak dalej, ale one nie mają wpływu na nasze kariery, na nasz rozwój. Jakby my jesteśmy satelitami, indywidualistami, każdy sobie krąży na swojej robicie i robi swoje. I nie jest tak, że ktoś może komuś zaszkodzić w kabarecie, nie? W stand-upie. Jakby środowisko nim gardzi. No i co? No, jest masa ludzi, którym środowisko gardzi, robią sobie karierę i robią swoje. Każdy sobie rzepkę skrobie.
Jest tak, wiele ludzie są weryfikatorem tak naprawdę tylko. Nie?
Dokładnie. Jeżeli masz swoją widownię, to kurde, super. Natomiast w kabarecie był ten problem. Było ciężko mieć swoją widownię, bo ta widownia odchodziła. Młodzi ludzie już nie chcieli oglądać kabaretów. I przez to nie powstawały młode kabarety i przez to było ciężko. Stare tuzy sobie już obsadziły swoje miejsca w telewizji, od której wszystko było zależne. To było główne medium. Jesteś w telewizji albo cię nie ma. Były też te festiwale kabaretowe. Tam z kolei wymagało się czegoś zupełnie innego, wręcz przeciwnego od tego, czego wymagała telewizja. Bo festiwale kabaretowe broniły kultury kabaretu, cokolwiek to znaczy, a telewizja miała się sprzedawać. I bardzo często było tak, że ktoś wygrał festiwal kabaretowy, potem próbował się w telewizji, a telewizja mówiła wprost, to jest za mądry. Musisz głupsze coś powiedzieć, nie? Jakby to jest w prime time, teraz lecimy tutaj w wielkiej stacji, no nie będziemy tutaj robić kawiarnianego kabaretu z piwnicy, nie? No i to też jest prawda, bo ludzie nie do końca chcą to oglądać. Ale z drugiej strony to, że były takie wymagania, wpłynęły na gusta ludzi. I one się tak, a nie inaczej ukształtowały. Więc to jest główny grzech kabaretu. On był zdalnie planowany i trzeba było się dostosowywać do tych gustów telewizyjnych albo artystycznych. I no, to nie miało racji bytu. No. Żeby się dopchać do telewizji, trzeba było robić tak, jak oni każą. A w stand-upie absolutnie tego nie ma. Każdy robi to, jak mu się podoba. I dlatego stand-up jest absolutnie powiewem wolności i czymś, co kocham i lubię robić.
I nie potrzebuję w ogóle telewizji, no bo macie swoje media. I zwłaszcza dzisiaj w dobie internetu, no to masz social media, masz YouTube'a i nikt nie jest ci potrzebny do tego.
To był główny grzech kabaretu, główny problem, że właśnie jedyną dobrą kamerę miała telewizja.
Ale to w takim razie myślisz, właśnie to jest taki dylemat, co było pierwsze, kura czy jajko, nie? Czyli czy to telewizja zniszczyła gust? Mhm. I nauczyła Polaków oglądać głupoty, czy to po prostu zawsze głupoty my, jakby ta głupota z nas wypływa jako społeczeństwa, nie? Mhm. Co widać później też na YouTubie, w patogalach, w patostreamach.
Wiesz co to jest, bo tutaj dotknęliśmy też ciekawego tematu, czyli kultura popularna kontra kultura offowa, nie? Mhm. Bo jak widziałeś w kabarecie też jakby te festiwale skupiały bardzo często totalnych wykrętów. No tam były świetne składy, które robiły fascynujące rzeczy, których nigdzie się nie dało zobaczyć. To jest główny problem offowych rzeczy, no gdzie je obejrzeć, nie? W stand-upie mam wrażenie, to jest i to jest fajne, że to się gdzieś rodzi. Te wszystkie durne pomysły, te durne projekty, niekoniecznie nastawione też na to, żeby je potem upubliczniać, nie? Ale są takie wydarzenia, są takie piwnice artystyczne, w których regularnie odbywają się jakieś nietypowe wydarzenia. Ja uwielbiam takie miejsca. Właśnie w Warszawie jest Resort, w Krakowie Comedy Lab. Na przykład, nie wiem czy wiesz, jest taka impreza i nigdy nie będzie na YouTubie. Może będzie, ale na razie nie było. Raz do roku robią, przed świętami w grudniu, wieczór pomidorowy. Cała scena krakowskiego klubu Artefakt jest wtedy w folii. Pierwsze rzędy na widowni 60-osobowej dostają płaszcze przeciwdeszczowe. Komicy ubierają się w sposób prowokacyjny i szykują sobie prowokacyjny materiał i każdy na wejściu dostaje 2 pomidory. I w dowolnym momencie przez godzinę można rzucić w dowolnego występującego. I no to jest super. Zawsze chciałem wziąć w tym udział. Niestety tak daleko mieszkam. I ludzie, wiesz...
Rowerem nie dojedziesz.
No może kiedyś, to jest niezły pomysł. No, w grudniu to nie. Ludzie nawet narzekają, że za mało tych pomidorów, nie? Pytali, czy można swoje przynosić. A jakiś koleś, słyszałem, przyniósł nóż i pokroił sobie na kawałki, tymi kawałkami rzucę. Ale no...
To nie świadczy dobrze o poziomie występujących.
Wiesz co, to nie jest tak, że oni są źli. Znaczy, jest to droga do tego. Jest konwencja, na tym polega, masz obarwać pomidorem, nie? Niektórzy się ubierają na biało. No pamiętam, Michał Mącznik wyszedł i powiedział, chciałem podziękować instytucji, dzięki której tu jestem, czyli Prawo i Sprawiedliwości. I się zaczyna, nie? A pamiętam też jeden komik, David Benamdeg, wyszedł z rakietą do squasha. I ludzie tak, więc z jednej strony nie rzucamy, a z drugiej strony może rzucamy właśnie. Zobaczymy, co się wydarzy. Fajnie, można się bawić tymi oczekiwaniami. Ja tak lubię te wszystkie rzeczy, które się dzieją undergroundowo. I mam wrażenie, że tam się rodzi prawdziwa komedia, bo też tam jest większa wspólnota. Bo jeżeli robimy takie projekty, a w Comedy Labie robią taki projekt raz w tygodniu, no to trzeba się spotykać, pisać, razem kombinować, burzować. I wtedy się robi jakieś środowisko, robi się właśnie jakaś wymiana dyskusji, poglądów na komedię, na to, co się robi, jak się chce robić. Bardzo też jestem fanem Bartka Zalewskiego, który bardzo dba o to, żeby takie projekty żyły i istniały. No, bardzo też polecam to, co ostatnio wrzucił na YouTube'a. Intensywny roast człowieka. No Chryste Panie. No, tak przećpanego roastu to ja nie widziałem dawno. Wspaniałe wydarzenie. Też nie chcę spoilerować, ale poszerzyliśmy granice komedii o latarkę włożoną w dupę. To jest... Nie ma co mówić.
Wielkie osiągnięcie.
Zobaczcie sami. To jest światełko w tunelu polskiego stand-upu.
Ale to fajne jest to, co mówisz, właśnie jakiejś takiej wspólnotowości tego środowiska stand-upowego, ale to skoro tak, to trochę prowokacyjnie się zapytam, czy poszedłbyś na open mic'a do komediowej Rafała Paczesia?
Wiesz co, to nie poszedłbym, ale przede wszystkim dlatego, że już się tam nie odbywają open mic'i, a po drugie dlatego, że to są słabe open mic'i. Tam nie jest włączana obsługa kelnerska w czasie open mic'ów, tam nie jest włączane światło w czasie open mic'ów. To jest trochę żenujące, szczerze mówiąc, jeżeli komik jest właścicielem i jakby nie dbasz o to, co jest ważne dla każdego komika, o dobre warunki występu. Jeszcze szczególnie właśnie, kiedy to jest open mic, czyli przychodzą młodzi komicy, którym warto pokazać pewne standardy i warto ich trochę wesprzeć, bo nie są najlepsi. A zamiast tego wstęp jest biletowany, no kurde, bez przesady. Tutaj Rafał pokazał trochę, że nie chodzi mu tam o komedię w tej komediowej, tylko o co innego.
O pieniądze.
No jeżeli hajs jest z żarcia, które ludzie jest uważniejszy, no to chyba tak.
I co, myślisz, że on jest bardziej już biznesmenem niż komikiem?
Nie, myślę, że jest świetnym komikiem. No to jego liczby mówią same za siebie. Myślę, że popełnił błąd, no i dlatego już nie robi tych open mic'ów. Ale też nie mam zamiaru mu wjeżdżać na głowę. Każdy ma prawo się rozwijać tak, jak chce. I też polska komedia bardzo dużo zawdzięcza Rafałowi Paczesiowi. Oczywiście, że tak. To był kamień milowy. Natomiast no nie było to fajne zachowanie, to co zrobił z tymi podmajkami, więc to wyśmiałem na roście hajsu i myślę, temat uważam za zamknięty.
Okej, to fajne podejście. No. Mówisz o sukcesie, że jak chciałeś sukcesu, że długi czas chciałeś tego sukcesu, teraz go masz i jest taki, że tego, dlaczego go chciałeś, czego chciałeś, jak sobie to wyobrażałeś i jak już to masz, no to... To czy się tego spodziewałeś, czy to tak sobie wyobrażałeś?
Jim Jeffries miał fajny żart, że jak on zaczynał swoją karierę, to po prostu chciał mieć dobre 10 minut. Jak miał dobre 10 minut, to chciał mieć cały program śmieszny. Potem chciał, żeby więcej ludzi na niego przychodziło. Potem chciał wypełniać duże hale. Potem chciał mieć swój show w telewizji. A teraz ma swój show w telewizji i ma kurwa depresję. Bo tak to działa. Jeżeli nie potrafisz się w pewnym momencie uspokoić z tymi swoimi oczekiwaniami, to nigdy nie będziesz szczęśliwy. Ale chyba trzeba znaleźć jakąś równowagę. No. Ja pamiętam, że zawsze, od momentu, kiedy zobaczyłem ten beat Jeffreesa, stwierdziłem, że warto sobie ustalić jakąś granicę. I ustaliłem sobie taką granicę, że chciałbym mieć zawsze 100 osób na występie. I to jest głupia granica, bo wtedy nie wiedziałem, jak to działa. No bo nigdy nie będziesz miał tak, że w każdym mieście masz 100 osób. W większych miejscach masz więcej osób, w małych miastach mniej. I zawsze się może zdarzyć też, że granie może być odwołane, bo na przykład jest dużo czynników. Bo albo jest za ciepło, albo może jakiś jest mecz w telewizji, o którym nie wiedziałeś. Albo po prostu ci nie lubią w tym mieście, nie jesteś w stanie tego przewidzieć. No. Więc teraz mam już trochę bardziej dojrzałe podejście do tego. Natomiast osiągnąłem to, że mniej więcej mam tę stówkę wszędzie, a czasami 200, a czasami 500. Więc jest super. I ja naprawdę nie chcę więcej. Myślę, że to też widać, bo ja się inspiruję na przykład tym, jak sobie Abelard ułożył karierę. No to jest wspaniałe. On ma po prostu sale, na których nie gra. Nie gra na za dużych salach. No on teraz lubi takie około 1002. A I500 zagra często kilka razy, żeby nie zagrać jakiejś dużej, gorszej. Bo często jest tak, że są gorsze sale w danych miastach, większe, nie? Bo on nie lubi. On musi być, sala musi się zgadzać. To jest dla niego priorytet, a ilość grań już nie jest tak ważna. Bardzo mi się podoba takie podejście. To znaczy, że stawia na komfort każdego występu, a nie na to, żeby pomieścić jak najwięcej ludzi. Ja też nie przepadam w ogóle za stadionami. Ani jak występuję, ani jak siedzę na widowni. Szczerze mówiąc, jest to takie dziwne dla mnie, że siedzę gdzieś tam w 25 rzędzie, widzę punkcik albo oglądam sobie telebim. No to czym to się różni od YouTube'a tak naprawdę? No chmarą ludzi naokoło mnie, ale na niej jeszcze też mi nie zależy. Ja lubię jak jest ciasno, ale jak jest zamknięta przestrzeń. Wtedy mam wrażenie, że lepiej rezonują reakcje. Więc co, no. Mam co chciałem, jest w porządku. Mam oczywiście jakieś tam plany na przyszłość, ale już mam wrażenie, że nie planuję sobie jakoś mega poszerzać tej widowni. Poza tym też mi się też podoba. Nie chcę wejść do popu, nie chcę być w mainstreamie. Chcę mieć swoje miejsce właśnie w tym komediowym torcie i mówić dla ludzi, którzy lubią to, co prezentuję. I myślę, że udało mi się to osiągnąć, więc osiągnąłem sukces.
Super.
Dziękuję.
Piękna definicja spełnionego człowieka. Ale to dlaczego nie chcesz być w mainstreamie?
Co?
Duża presja? Czy...
O Jezu. Żebyś poszedł kiedyś za Belardem na miasto. Ten człowiek nie może się wysrać. On nie może pójść do kibla. On musi wejść do kabiny, bo go zaczepiają przy pisuarach. Nie może zjeść, bo każdy chce z nim zdjęcie. A po cholera mi coś takiego. Gadałem o tym z Pawłem Chałupką. Paweł ma bardzo podobne przekonania. Za duża sława wcale nie jest fajna. Jakby nie masz spokoju na resztę życia, nie? Nie pójdziesz na plażę, nie pójdziesz do kina, bo zaraz będą cię przeszkadzać. Będą cię zaczepiać, będą chcieli zdjęcie. Jakby jest to fajne, jest to super, ale po co to osiągać? Więc znam komików, którzy przycinają swój materiał, żeby trafić właśnie do masowego widza, nie? Że o... To może być coś, co odwróci ode mnie część widowni, sprzeda mniej biletów. Spoko, rozumiem, można i tak. Ale mi się właśnie to kojarzy z tymi dawnymi czasami w telewizji, z kabaretem. I no śmierdzi mi to. Mi się to nie podoba. Ja wychodzę z założenia, że jeżeli wymyśliłem żart, który mnie bawi, a kogoś może nie bawić, no to kurde, no to problem tej osoby. Ja mam swoją widownię. Jeżeli mnie to bawi, jest duża szansa, że moją widownię również to bawi. Oczywiście jestem podatny na krytykę. Jeżeli ktoś podejdzie i ze mną porozmawia, że to za mocne i tak dalej. Tylko, że problem jest taki, że każdy ma swoją opinię, nie? I nie da się słuchać wszystkich. Natomiast staram się słuchać autorytetów. Mam autorytety komediowe i zdarza mi się właśnie dla nich występować. Zdarza się, że są na widowni i zawsze jestem bardzo zainteresowany, co mi powiedzą po wszystkim. Na przykład ostatnio wspomniany już kilkakrotnie Abelard wpadł na mój występ w Gdańsku. No i niestety za dużo nie powiedział, ale podejrzewam, że to jest wyznacznik tego, że to jest dobry program. Więc już też nie drążyłem. Ale też powiedział, że możemy zawsze się zdzwonić i pogadać, jakbym miał jakieś problemy. Ale też no, miał parę uwag, które na pewno wykorzystam.
Mhm. To chciałem cię jeszcze zapytać o inne zajawki, tak trochę około stand-upowe, które tego mówisz, że lubisz w ogóle te takie offowe rzeczy, jakieś takie niszowe. Czy to jest prawda, że wygrałeś konkurs na sobowtóra Harry'ego Pottera?
Tak, to też jest w nowym programie. No, tam już mocno poleciał realizm magiczny, ale tak. Miałem 11 lat i zostałem wybrany na plenerowym konkursie ogólnobiałostockim na sobowtóra Harry'ego Pottera. Najlepszym Harrym Potterem znam bodajże 13 osób, które wstawały ze mną w szranki. Jezus Maria, no to było dawno temu.
Co przeszyło o twoim zwycięstwie?
Wiesz co, to mogę...
Jakie trzeba spełnić właśnie, wiesz, warunki?
Nie powiem, co jest w programie, bo tam trochę już poleciałem, tam jest wymyślone dużo, tylko ten rdzenie jest prawdziwy. No to mogę powiedzieć, jak było naprawdę. W praktyce mieli, proszę ciebie, decybelomierz, który mierzył głośność widowni. I po każdym Harrym Potterze był po prostu ryk widowni. I to, co przeważyło w moim zwycięstwie, to mój ojciec, który jak zobaczył, że liczy się dźwięk, to zaczął się tak drzeć, że wygrałem. Więc... wszystko zgodnie z zasadami, po prostu zobaczył opcję i sprawił, że... że zostałem Harrym Potterem. Magia.
Czuję się dźwięk wygrywać.
Tak, tak, tak. On uwielbia. Lubi się też targować, więc potraktował po prostu sprawę biznesowo.
A mówisz, że sprzedaje ubezpieczenie. Jaki masz stosunek do ubezpieczalni i mechaników? No, piję do pewnej sytuacji.
Ojciec mnie ubezpiecza.
Tak? Ale tak. Bo słyszałem taką historię o twoim samochodzie.
Tak.
Że w sumie świeże auto ktoś ci puknął i nie skończyło się to pozytywnie.
Tak. No niestety. Byliśmy sobie w trasie z moim supportem Krzysztofem Kasparkiem i przejeżdżaliśmy, proszę ciebie, przez miejscowość Dobra Nadzieja w Wielkopolsce. I baba na pasach kręci się. Tak nie wiadomo, czy wchodzi, czy nie wchodzi, ale się kręci. No a teraz zgodnie z prawem należy się zatrzymać, jak taka baba się kręci. To się zatrzymałem, a pasat za mną już się nie zatrzymał. Ot i koniec historii. Zaczęły się straszne rzeczy, no bo jesteśmy w środku trasy, śpieszymy się na występ. Auto jest rozdupcone, w ogóle się zakloszczyły oba auty. Pasat rozwalony totalnie, kolej złamał nogę, czy tam coś tam naruszył, nie wiem. Na pewno kulał. Dzwonię po asystent, dzwonię po ojca, pytam coś, co tu robić w takiej sytuacji, jak z ubezpieczeniem. Policja przyjeżdża sama, auto samo zadzwoniło. To plus rozwalenia nowego auta, samo dzwoni na policję i na pogotowie. No i przyjechali. Kasparek w tym czasie, widzisz, to jest cena właśnie bycia supportem. Ja panikuję, dbam o wszystko, żeby się zdążyć. Kasparek sobie robi zdjęcia ze strażakami. Szczęśliwy człowiek. W końcu się wszystko udało załatwić. Niestety auto poszło na półtora miesiąca do naprawy. Wina gościa, więc no, aż mi się go żal zrobiło. To był taki biedny rolnik. Jechał po klapy do ciągnika. No, ja nie wiedział. No, było mi żal, bo sam kiedyś komuś wjechałem w dupę i czułem, że no, kiedyś to ja byłem tym rolnikiem. Więc nie pamiętam, że wtedy wjechałem komuś w dupę i potraktował mnie koleś naprawdę bardzo dobrze, więc chciałem się odwzajemnić tym samym. No, natomiast udało się po tym jeszcze zdążyć na występ, zagrać ten występ i jeszcze przejechać 150 km na nocleg, który był zabukowany w innym miejscu, autem zastępczym, który się udało też w tym czasie ogarnąć. Ale no, już kosztowało mnie to tyle zdrowia, że naprawdę od tego momentu stwierdziłem, że muszę właśnie trochę przychillować. I już właśnie to był też jeden z momentów, które sprawiły, że może już wystarczy tego sukcesu. Może już wystarczy. Może jest okej, może warto po prostu cieszyć się tym, co jest. No, więc tak jest.
I rzadziej jeździć na występy, tak? Po prostu? Czy no nie brać? No. Czy nie się stresować?
Jeżdżę na występy dalej autem. No przez to, że Białystok leży w centrum świata, to za tydzień mam występ w Szczecinie. No to specjalnie dobrałem support tak, żeby miał prawo jazdy, bo Kasparek nie ma. Więc pojedzie ze mną Łukasz Wolski, który jest kierowcą i to naprawdę mi pomaga. Też właśnie odkryłem, że jest coś takiego jak self-care, że trzeba dbać o siebie, że człowiek ma tylko jedno życie, jedno zdrowie, że może dieta warta jest przyjrzeniu się, co tam się je w tych trasach, jaki sport uprawiać. I naprawdę polecam.
A to prawda, że zespawali ci to auto później z innego?
Tak, tak. No i przez to, że ojciec jest ubezpieczycielem, powiedział mi, że ubezpieczalnie tak robią, bo to są złe chamy. Innego słowa użył. I możesz się z nimi sądzić i tak tego nie uznają. Znaczy powiedział mi dokładnie, ile jesteśmy w stanie hajsu wywalczyć, ile auto straciło na wartości i podjęliśmy razem decyzję, że to nie ma sensu. Bo trzeba by było się sądzić bardzo długo. Ale to przynajmniej mam osobę, która wie, jak to działa.
Aha.
No, natomiast będziemy się sądzić o inną rzecz, bo jeszcze mi kręgosłup wyszedł.
No. Od tego właśnie?
Niestety tak.
O kurde, to poważna
Niestety
sprawa.
Tak, pół roku po wszystkim poszedłem, bo zacząłem mieć problemy z biodrem, poszedłem do fizjoterapeuty i powiedział, absolutnie uraz mechaniczny, był wypadek, mówię, był, pół roku temu. On mówi, no to wychodzą takie rzeczy bardzo często po pół roku. Wow. Teraz trzeba zrobić komplet badań, pójść do prawnika i tak dalej.
Wow.
Więc super zabawa. No ale cóż, zauważyłem, że dużo artystów ma problem z biodrem. Nie wiem, jestem w dobrym towarzystwie, a Belat ma problem z biodrem. Byłem ostatnio na koncercie Red Hotów, na supporcie był Iggy Pop, też miał problem z biodrem, a ledwo chodził, ale tak fajny był. Stwierdziłem, dobra, Jak oni mają problem z biodrem, ja też mogę mieć problem z biodrem.
Świetlana przyszłość przed tobą.
Tak jest.
To jeszcze chciałem, żebyś mi opowiedział o geocachingu.
Ale głęboko szukałeś. Ja pierdzielę.
No, że było... jeden twój kolega powiedział, że lubisz zwiedzać jakieś zapadłe ruiny.
Tak.
A drugi rozwinął, że to jest, chodzi o geocaching, czyli szukasz pudełek z GPS-em.
Tak, no już nie szukam tak jak kiedyś, ale to prawda.
Nazwał to w ogóle międzynarodówką niespełnionych harcerzy.
Bardzo dobre określenie. Ale powiem ci, że to środowisko geocachingowe, no to jest bardzo zróżnicowane. Swego czasu my się spotykaliśmy raz na jakiś czas na ognisku i tam kurde tacy ludzie. Tu jakiś technik, inżynier, tutaj informatyk, tutaj cała ekipa ochroniarzy z Biedronki była. Tu się wkręcili, jeden wkręcił drugiego i wszyscy zaczęli jeździć, a że dużo jeździli z tymi kasami Biedronki. Były jakieś sytuacje, że zostawiają auto i jadą do lasu, idą i auto stoi z tym ładunkiem z pieniędzmi i oni szukają skrzynki. Dwójkę szwagrów, co poznałem, co stwierdzili, że zamiast chodzić na ryby, będą chodzić na skrzynki, bo to można dalej pojechać. I zawsze to tak wyglądało. A to było mocno związane z alkoholem. U mnie również. Jedna osoba jedzie, reszta pije, jedziemy do lasu, zbieramy skrzynki i chodzimy po ruinach. To jest, mam wrażenie, to urbeksowanie to jest taki sport, który... To jest ostatnia rzecz przed sportem, że jest to jakaś aktywność fizyczna, bo masz dużo chodzenia, ale można mieć cały czas browara w ręku i też w zasadzie siedzisz w aucie. Ale super. No, dużo fajnych rzeczy też odkryłem dzięki geocachingowaniu. Teraz to już bardziej właśnie się przerzuciłem na urbexy, czyli jak jest fajna ruinka, to pojadę. Nie musi być wcale skrzynki. Bo skrzynka polegała to na tym w geocachach, że jest skrzynka schowana, koordynaty GPS, idziesz, szukasz, znajdujesz, wpisujesz się do zeszytu, tyle. No teraz raczej właśnie ciekawe miejsce mnie fascynuje. No i namierzyłem ostatnio takie. Mamy plan z ziomkami pojechać na święta. Mamy kilometr jazdy, godzina jazdy od Białegostoku. Opuszczoną plebanię. Wszystkie rzeczy leżą, jakieś dewocjonalia, obrazy, Jezusy, Chrystusy. Stoi to opuszczone, drzwi otwarte, można wejść. Namierzyłem przez internet, bo widziałem, był jakiś koleś z tych kanałów właśnie urbexowych, wszedł, znalazł miejsce. I oni zawsze nie podają miejsca, bo jest zawsze główna zasada urbexów, że jedyne, co masz zabrać, to fotografie, jedyne, co masz zostawić, to ślady stóp. Taka szczytna zasada, bo ludzie w praktyce i śmiecą, i gorzej, tak powiem. Co jest gorsze od śmiecenia, to możecie sobie wyobrazić.
Jakieś tam fantazje spełniają?
Różnie. Oj, jakieś znalazłem martwą krowę w ogóle w bunkrze. Tak, rolnicy bardzo często traktują schrony stare z II wojny światowej jako miejsce, gdzie można wrzucać truchło zwierząt. Teraz już nie, bo pamiętam, że jakieś służby się tym interesowały, ale kiedyś z kolegami poszliśmy pod skrzynkę, a tam w bunkrze martwa krowa i trzeba ją minąć, żeby tę skrzynkę zdobyć. No więc... No, na szczęście w bunkrach jest taki mikroklimat, który sprawił, że była to nieco zakonserwowana krowa. Tak jak powiedziałbym w lodówce. Więc minęliśmy sobie krowę i tam wpisaliśmy się do skrzynki, wpisaliśmy uwaga, krowa. Jest to tyle zabawne, że żeby przeczytać tę uwagę, trzeba znaleźć tę skrzynkę. Ale nie, super zabawa. Bardzo dużo chodziłem, zjeżdżałem. Mam chyba 8 tysięcy czy 10 tysięcy znalezień. Pamiętam.
10 tysięcy znalezień?
Tak.
To ty to robisz co, całe życie?
Nie. Od 2009 roku to robiłem, potem przestałem. W momencie, jak zacząłem dużo jeździć ze stand-upem, to odechciało mi się jeździć, żeby szukać tych skrzynek, nie? Na pewno już nie jeździłem tak obszarowo, że zbieram wszystko w danej lokacji, tylko właśnie szukam tych najciekawszych.
Czyli po prostu w drodze na występ zawsze gdzieś tam zakaszałeś jakieś też miejsca, tak?
Najczęściej jest mało czasu, ale zdarza mi się czasami. Jak jest wolny czas, patrzę na mapę. Właśnie moje supporty mają bardzo różne podejście do tego. Niektórzy lubią, niektórzy są uprzejmi, jak Kasparek, i mówią, o, chętnie z tobą pójdę, ale widzę, że się nie odnajduję. A Zbychu Grabowski, który ze mną też czasami jeździ, absolutnie mówisz, nie, ty, absolutnie nie jest to dla mnie. Zbychu mówi, że on zbyt dużo czasu spędził w zrujnowanych kamienicach, żeby teraz jeszcze po nich chodzić specjalnie. Więc super.
Wow, a co ciebie w tym fascynuje? I tak pociąga.
Wiesz, to jest to takie... No przede wszystkim znajduję w tym bardzo dużo piękna. Mam wrażenie, że te opuszczone, porzucone lokacje, widać, że tam kiedyś byli ludzie, cywilizacja, a teraz natura to sobie tak powoli odzyskuje. Przede wszystkim bardzo ładnie to wygląda, bardzo ładne zdjęcia tam można zrobić. No i tak nostalgicznie człowiek się czuje, tak człowiek właśnie, trochę nihilizm wjeżdża, że wjeżdżasz i patrzysz, a kiedyś tak wszystko pierdolnie, nie? Kiedyś tak wszystko będzie mogło wyglądać postapokaliptycznie i też może nie jest to do końca złe, może właśnie, może to natura nie jest wcale złą opcją, cisza, spokój, czemu nie?
A, że jesteś gotowy na to, że tak wszystko pierdyknie i że...
No to też dziecko zweryfikowało. Teraz chciałbym super oczywiście świata dla twojego dziecka, ale wiadomo, no człowiek nigdy nie jest jednoraki, nie? Bo jest część mnie, która chce, żeby wszystko pierdolnęło i myślę, że byłbym super postapotatą. Z drugiej strony jednak jest ta część, która spodobał się ten fotel w sklepie meblowym i ona by chciała jednak emeryturkę. Chociaż z drugiej strony na emeryturce też mógłbym sobie chodzić po urbexach. Czemu nie? Mój znajomy pojechał teraz do Wietnamu, tylko chodzić po urbexach. Super, takie tam są miejscowe. A ja wiem, że jest też, mamy dojścia, wiemy jak wejść w Londynie, jest opuszczona stacja metra. I można normalnie wejść, podchodzisz, jest stacja czynna, jest taka kredka, którą podnosisz, nie ma tam kamer, wchodzisz i nawet prąd tam działa i chodzisz, masz całą opuszczoną stację metra, możesz sobie chodzić. Prodigy tam kręciło teledysk w ogóle do swojego piosenki, więc mega. A w Paryżu zawsze chciałem zobaczyć katakumby. Mam ziomka urbexowicza, pojechał do Paryża oglądać katakumby, był 5 dni w Paryżu pod ziemią, nie widział w ogóle wieży Eiffla. Tylko był pod ziemią i zwiedzał katakumby. Świetna sprawa.
Ale to fascynująca akcja. Raz wziąłem w tym udział, bo poznałem takich ziomków i coś tam kręcili jakąś grę dla swojego znajomego. No i wiązało się to z tym, że musieliśmy pojechać do jednego takiego miejsca gdzieś tam. Tam gdzieś na południe od Wawra, tutaj w okolicach Warszawy, też jakaś opuszczona kaplica i tak dalej. Rzeczywiście ma to swój klimat, tak, nie? Tak. Że jakby masz normalnie zabudowania dookoła niedaleko, domy i tak dalej, wchodzisz w kawałek lasu i masz takie miejsce, nie? Które wzbudza jakiś taki niepokój, jakąś taką...
No, swego czasu bardzo lubiłem tunele, ale no wtedy powiem, byłem trochę węższy, ale no bardzo polecam twierdzę Modlin. Wszyscy kojarzą Modlin z lotniskiem, a tam jest, bo to jest miasto o potężnej historii wojskowości. To są Widły, Wisły i Narwi. I tam od lat i car, i Napoleon, i druga, pierwsza wojna światowa tam budowano infrastrukturę wojskową i to wszystko teraz leży i niszczeje. I jest bardzo dużo tuneli. Swego czasu ludzie tam przychodzili z łopatami i odkopywali, bo to było łatwe. Idziesz przez las i widać wywietrznik, nie? Więc pod spodem jest tunel, najczęściej zasypany z obu stron. Więc ludzie brali łopatę i normalnie dokopywali się do tunelu, robili dziury w suficie i wchodzili, patrzyli co tam jest. I zostawiali to. I więc bardzo często się szło przez las i była taka dziura z wejściem do tunelu i często ktoś tam montował skrzynkę na przykład. Albo na przykład belka, do której była przywiązana lina. Pamiętam, z ziomkiem kiedyś wchodziliśmy. Super zabawa. No i a niektóre skrzynki były naprawdę kreatywne. Bo tych tuneli w okolicach Modlina jest no z 40. I idziemy kiedyś, skrzynka się nazywała Noc jest ciemna i pełna strachów. I to był quiz. Nietypowa skrzynka, czyli nie na koordynatach, tylko idziesz gdzieś w koordynaty, a potem nie wiadomo, musisz rozwiązać zagadkę. I była do zdobycia tylko w nocy. I trzeba było mieć latarkę. Więc przychodzisz na miejsce, środek lasu, jest noc. Świecisz tą latarką po lesie, jest do drzewa przyczepiony odblask. Więc idziesz za tym odblaskiem, potem świecisz dalej i jest jakby szlak z odblasków, który prowadzi cię głębiej w las. W końcu znajdujesz drzewo z 3 odblaskami, więc okej, to jest chyba jakiś finał. Totalnie harcerska zabawa, nie? Więc potem za drzewem z 3 odblaskami był taki rów. W rowie był stary telewizor. Myślę, o, to jest skrzynka, więc oglądam ten telewizor, ale patrzę, nie, to nie to, ale coś mi tupie pod nogą, nie? Więc odgarniam liście, tam jest normalnie wieko trumny. Ogromna skrzynka wielkości trumny. Więc odkopujemy ją przez chwilę, otwieramy i to nie jest skrzynka. To jest zamaskowane wejście do tunelu. pod spodem był łuk i było to tak zrobione, że było ukryte dla postronnego widza, ale jak masz koordynaty, wiesz jak tam dojść, to tam wejdziesz. Więc to był nasz prywatny carski tunel, więc się tam dało wpełznąć. Na początku faktycznie trzeba było pełznąć, potem na kolanach, potem pochylony. Na koniec dochodzisz do wielkiego, pustego pomieszczenia, naprawdę bardzo duże, podobne mniej więcej rozmiarowo do tego, w którym się znajdujemy. I tam z sufitu, z tego wywietrznika, zwisała głowa manekina. W oko tej głowy była wbita strzykawka, a w środku był ten zeszyt, do którego musisz się wpisać.
Wow. Co twoja żona myśli o tej pasji?
Bardzo dużo ze mną jeździła, a potem stwierdziła, że nigdy więcej już miała dosyć krzaków w swoim życiu. Już myślę, że ma teraz podobne podejście jak Zbychu Grabowski. Ale docenia ją, kiedy na przykład jedziemy gdzieś na wakacje i trzeba sobie zrobić trasę na zwiedzanie. To jest ekstra na przykład na planowanie górskich wycieczek też, bo na każdym szczycie jest jakaś skrzynka, więc można sobie mniej więcej zobaczyć, co jest ciekawego. Na te wakacje jedziemy na Słowację. Na przykład wiedziałem, a ja nie znam się na słowackich Tatrach. Wiem, że tam te okolice kolejki elektryczki są ciekawe. No więc wszedłem właśnie na mapę ze skrzynkami i patrzę, okej. Tu jest fajny pamiątkowy cmentarz, tu jest jakiś urbeksik, tu jest fajny szczyt, tutaj ludzie polecają nocleg. Mamy rozplanowane wakacje.
Genialne.
Bardzo polecam. Opencaching.pl to jest serwis, na którym można zobaczyć mapę skrzynek. Na pewno macie gdzieś pod chałupą też schowane. Ale najfajniejsze są z gwiazdkami.
Świetna reklama. To jeszcze zareklamujmy na koniec twój program. Masz już jakąś, nie wiem, datę, kiedy go wrzucisz do internetu? Bo na razie
absolutnie
jesteś w trasie.
Nie. Jeżdżę z nim, jeszcze będę z nim bardzo długo jeździł, bo tak jak mówiłem, odnalazłem spokój i po ostatnim programie wolałbym pojeździć trochę dłużej. Poza tym on się zmienia. Bardzo polecam występy na żywo z programem Lajcik. Natomiast jeżeli treści internetowe, no to polecam nasze formaty. Masz minutę, które dzisiaj zresztą to idę nagrywać. Dzisiaj czwarty odcinek nagrywamy, więc jeszcze nie wiem, co się wydarzy. Ale bardzo, bardzo polecam, bo to jest super zabawa. Można właśnie odkryć kogoś nowego. Nie tylko dobrzy ludzie są śmieszni, tak powiem. Bardzo warto oglądać, po prostu zobaczyć. To jest taki przekrój tego, co się dzieje teraz na rynku stand-upowym. Myślę, że jest to bardzo interesujące.
I tam jest stand-up na minutę.
Tak.
A mogę przyjść?
Oczywiście, zapraszam.
Bo na minutę to chyba będę w stanie coś napisać.
Czy to
nie trwa minuty, ten stand-up?
Nie, stand-up trwa minutę. Myślałem, że dzisiaj chcesz przyjść.
Nie, dzisiaj to nie. Nie wiem, czy się bym wyrobił, ale że gdzieś tam przy kolejnej okazji to bym chętnie przyszedł, zobaczył w ogóle,
oczywiście,
jak to z tej drugiej perspektywy wygląda, bo
właśnie
wydaje mi się to fascynujące.
To jest super fajne, jest niski próg wejścia, jak najbardziej zachęcam. Są eliminacje, bo tam jest dużo chętnych, no ale jurorzy też mogą wybrać kogoś interesującego, więc myślę, że masz spore szanse.
Nie liczę na kolesiostwo, chcę bardziej zobaczyć, wiesz.
To nie do końca jest kolesiostwo. Wiesz, my dostajemy tych zgłoszeń 50, nie? I mamy 10 osób do wybrania. Więc postanowiliśmy, że zrobimy tak, bo były takie odcinki, że losujemy wszystkich i ilość wariactwa trochę przekraczała nasze możliwości. Więc zdecydowaliśmy, że jest pół na pół. Jest hybryda. Każdy z jurorów wybiera jednego ze zgłoszeń, a jest tam kwestionariusz, więc nie wybieramy ich na podstawie tego, czy ich znamy, tylko na podstawie tego, co tam napiszą. No i ewentualnie, jeżeli ich widzieliśmy na żywo, no to też na tej podstawie. Ale oni również wysyłają na przykład linki do swoich nagrań. Więc możemy sobie odpalić i zobaczyć, okej, ten koleś jest obiecujący. Na przykład dzisiaj w ten sposób wybrałem jednego typa. Zupełnie nie wiedziałem, kto to jest. Napisał, że kogoś tam supportował, że ilość już miał występów. Wszedłem w jego wykon i patrzę, pierwszy żart miał dobry. Myślę, dobra, nie oglądam dalej. Jeżeli był na tyle cwany, że jako Bęgier ustawił jako pierwszy, to już nie jest głupi. I minutę pewnie dobrą będzie miał. Więc różne są kryteria. No. Ostatnio Łukasz Kowalski wybrał typa, bo powiedział, że będzie z gitarą. Więc stwierdził, okej, to jest ciekawe, tego nie było. I wybrał go i faktycznie był super i wygrał w ogóle nagrodę, projekt muzyczny z Łukaszem. Nagrywają go w kwietniu.
Wow, świetne.
Właśnie to mi się podoba. Animujemy to, sprawdzamy, co się fajnego dzieje i dokładamy troszeczkę od siebie.
Genialnie.
Więc bardzo polecam, no i zapraszam do zgłoszeń.
Super, to my też zapraszamy, jak macie ochotę spróbować swoich sił, to masz minutę, to jest chyba właściwe miejsce.
Tak jest.
Super, bardzo ci dziękuję, Mieszko. W ogóle wspaniała rozmowa dla mnie i kurczę, dużo ciekawych rzeczy się dowiedziałem i super. Super człowiek z ciebie.
Dziękuję.
Dzięki za wizytę.
Dzięki piękne.
Dzięki za waszą uwagę. Pamiętajcie, że podcast dostępny jest też na Spotify, Apple Podcasts i wielu innych platformach.